Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali. Ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald. To jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam państwa. Dziś przedstawię państwu postać Marii Kowalewskiej, pseudonim Myszka. Działała w Narodowych Siłach Zbrojnych, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Dziś ma 93 lata. To prawdziwa dama, która nigdy nie zapomina o zabiegach pielęgnacyjnych. Drobna, ale z wielką charyzmą.
Czym tak ujmowała? Oprócz tego uroku osobistego, bo naprawdę coś w niej jest tak pięknego, tak kobiecego, potrafiła właśnie ten ponury, ten okres tej II wojny światowej tak przedstawić w sposób taki sugestywny, w tak barwny, że młodzież, na przykład pamiętam tu, bo po dzień dzisiejszy mam podpisy zebrane od 100 uczniów i jeden z chłopców właśnie z 6 klasy napisał: to jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dlatego, że on bardzo chciał poznać żywą, prawdziwą właśnie kombatantkę. Więc ona potrafiła to wszystko ująć w sposób taki bardzo, tak jak w filmie.
To jest niesamowita sytuacja, że osoba, która jest niewysoka, drobna, szczupła, potrafi aulę 150 osób tak zainteresować swoją opowieścią, że tam po prostu wszyscy z wypiekami na twarzy słuchają. Często dziewczyny takie bardziej wzruszające się płaczą. Spotkanie zaplanowane na godzinę, czasami do 2,5 godzin przechodzi, bo później w małych grupach są rozmowy, indywidualne pytania.
I ona uważa, że trzeba przekazywać właśnie tę historię II wojny światowej, żeby młodzież wiedziała.
Jak wyglądało życie pani Marii, usłyszą państwo po piosence. Reportaż, który państwu zaprezentuję, powstał w ramach cyklu Bohaterowie, który tworzymy przy współpracy z Fundacją Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.
Cold little arms, oh, I against the masses. And I know.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Proszę do mnie mówić myszka.
Walczyli o wolność. Zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
To są takie piękne fotografie. To jest młodziutkie, no przecież jaka ona ładniutka była.
No urocza dziewczyna.
No niech pani powie.
Uśmiechnięta.
Ale tu...
Aha, to tutaj ile mogła mieć lat na tym zdjęciu?
Tu ile mogła mieć lat? No miała 17, jak wstąpiła do powstania warszawskiego, no to przypuszczam, to jest chyba ten okres. To
biały chyba... kołnierzyk, takie loczki lekkie, nie?
Lekkie. Maria Kowaleska z domu Biderman, pseudonim Myszka, jest to osoba niezwykła, pełna uroku osobistego. Ilekroć razy się do niej zwracałam, pani Mario, to powiedziała, nie, proszę do mnie mówić Myszka.
No ja sobie tak wymyśliłam, Myszka, i tak zostało. Proszę sobie wyobrazić, że po wojnie i rodzina, i wszyscy tak na mnie mówili Myszka, i do dzisiejszego dnia jestem Myszka. Nie Marysia, nie Maria, tylko Myszka.
Matka jest osobą bardzo towarzyską, otwartą na ludzi, no i moim zdaniem lubi czasami nadmiernie gwiazdoszyć.
Pierwsze takie wrażenie, jakie sprawia pani Maria, jest damą. I to jest niesamowita sytuacja, że osoba, która ma 93 lata, pamięta o wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych dla kobiet, powiedziała, że to wszystko wyniosła z domu. Mama ją tego uczyła, że dziewczyna musi dbać o siebie, że prócz tego, że musi mieć skończoną szkołę, być wykształcona, kulturalna, inteligentna, musi dobrze wyglądać. I pierwsza właśnie rzecz, którą się widzi u pani Marii, to jest prawdziwa dama. Następna sprawa jest niezwykle ciepła. Ma bardzo duże poczucie humoru, potrafi nawet z siebie żartować. Też szybko nawiązuje kontakty z innymi.
Rodzina moja od wielu pokoleń była głęboko patriotyczna, z tradycjami walk powstańczych o wolną i wielką Polskę. Ojciec mój, Teofil Biderman, w młodości był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jednym z podstawowych zadań było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Po uzyskaniu niepodległości, już w wolnej Polsce, angażował się w pracę społeczną, w tym sponsorował sekcję tenisową Klubu Sportowego Gdynia.
Tata i krewni taty brali udział w Powstaniu Wielkopolskim. Cała rodzina wywodzi się z Wielkopolski i później jakiś czas mieszkali w Nakle, tam właśnie urodziła się pani Kowaleska. Później, jak już mieszkali w Gdyni, mama pani Marii była osobą taką, jak ja to oceniam, nowoczesną. Po pierwsze była sportowcem, była tenisistką, a to nie są dzisiejsze czasy. Prowadziła z siostrą sklep sportowy, gdzie w tamtych czasach zadanie kobiet było troszkę inne. Też tym, co mieli, umieli się podzielić.
To wczesne dzieciństwo spędziła w pięknej Gdyni i tam ją właśnie zastał wybuch, mając lat 12, wybuch II wojny światowej. I tu naocznie wszystko ona zarejestrowała w swojej pamięci.
Na afiszach były apele, że grozi niebezpieczeństwo i są powoływani do wojska. Co pamiętam właśnie tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pogoda była cudowna, cudowne lato było w 1939 roku. korzystaliśmy z uroków Gdyni, gdzie można się było kąpać w zatoce. Ze wstydem się muszę przyznać, że w pierwszej chwili się ucieszyłam. Naprawdę. Ale to krótko trwało. Dlaczego? Młoda dziewczyna, 12-letnia, pomyślałam sobie, o, jeszcze będą dłuższe wakacje, jeszcze będzie można chodzić na plażę, jeszcze można się będzie kąpać, pływać. Ja uwielbiałam pływanie. Ale to krótko oczywiście trwało. Pamiętam, że w Gdyni nie było walk z Niemcami w samej Gdyni. Były na obrzeżach Gdyni, no i to trwało do około 10 dni. Ale pamiętam już 1 września kanonadę, jaka dochodziła do Gdyni z takiego znanego statku Schleswig-Holstein. Ostrzeliwali oni oksywie, ostrzeliwali Hel i również Westerplatte. To takie pierwsze właśnie zetknięcie się z tym, że to już jest wojna. Właściwie po 9 dniach Wojsko Polskie z Gdyni się wycofało na Oksywie. Natomiast jak dziś pamiętam 10, wczesnym rankiem wtargnęli Niemcy do Gdyni i na słynny skwer Kościuszki na motocyklach wjeżdżali, trzymając w ręku niemiecką flagę czerwoną, obrzydliwą, z białym kołem po środku, a w środku Hakenkreuz. Straszne to było wrażenie i straszne przeżycie, bo to sobie zdaliśmy sprawę, że jednak już zajęli naszą ukochaną Gdynię. Ojciec przez pewien czas jeszcze prowadził gabinet stomatologiczny, bo był dentystą. No, ale pewnego dnia przyszedł do niego gestapowiec, młody mężczyzna, i mówi: panie doktorze, jak pan stoi, tak proszę z żoną i dziećmi uciekać z Gdyni. Dlaczego? Się tatuś zapytał. Zdziwiony gestapowiec, mówiący po polsku, ostrzega go tutaj, nie bardzo chciał wierzyć. A on mówi: panie doktorze, bo ja byłem biednym robotnikiem portowym, ja przyszedłem do pana, i pan mi ząb wyrwał, pan mi ząb wstawił, i on mówi: ja nie mam pieniędzy. Nie szkodzi, ja sobie odbiję na bogatszych ludziach. No i rzeczywiście tatuś oszczekł swoich znajomych, ale nie bardzo chcieli wierzyć w to. A tatuś uwierzył i w ciągu paru godzin cały dobytek zmieściliśmy w jednej walizce, najpotrzebniejsze rzeczy. Poszliśmy na dworzec i udało nam się wyjechać do Bydgoszczy, opuszczając ukochaną Gdynię. I rzeczywiście po paru dniach aresztowano w Gdyni całą inteligencję. Niby jako zakładników, ale po paru dniach rozstrzelali ich pod Wejherowem.
Bo w Gdyni, w ogóle na wybrzeżu, Gdańsk, bardzo był silny terror. Już były wcześniej, Niemcy przygotowali listy osób z inteligencji aresztowanych, także były przecież wielkie egzekucje.
Tam mogła się zakończyć cała sytuacja i cała historia tej rodziny, gdyby nie wyjechali i gdyby on nie przyszedł do nich. Bo mama z trójką dzieci w Gdyni, która była całkowicie zajęta przez Niemców, mogłaby sobie w życiu nie poradzić. Bo na pewno byliby wysiedleni z tego dużego mieszkania. Ojciec by zginął w Piaśnicy, tak jak wielu jego kolegów, lekarzy, adwokatów, bankierów, nauczycieli, czyli taka elita. No i to był początek całej zbrodni pomorskiej.
Uniknął tatuś aresztowania. A w międzyczasie odwiedziliśmy Toruń. Chciałam zobaczyć się z koleżanką, którą znałam przed wojną, jak tu przyjeżdżałam. Ale ciocia mówi: słuchaj, nie możesz tam iść. Jej rodzice podpisali Volksliste i w ogóle nie pozwalają kontaktować się z koleżankami Polkami. No a ulica szeroka, flagi niemieckie, już się zaczynały takie represje. Jak wróciłyśmy do Bydgoszczy, tam byłyśmy przez ponad miesiąc w Bydgoszczy, a może nawet dłużej. A tatuś wyjechał do Warszawy, żeby zorganizować nam życie na ulicy Marszałkowskiej. Tatuś otworzył gabinet dentystyczny i na okres wojny nam się bardzo dobrze powodziło. No a w czasie okupacji dla młodzieży polskiej nie było ani gimnazjum, ani liceum, tylko były szkoły zawodowe. I w przedwojennej szkole polsko-francuskiej była utworzona szkoła handlowa. Uczono nas pisania na maszynie, scenografii, takich jakichś tam księgowości, ale były normalne zajęcia w tej szkole, komplety, prawda, ale to było wielkiej tajemnicy. A przy okazji uczono nas udzielania pierwszej pomocy. W tejże szkole zaprzyjaźniłam się z panią Wandą Woś i razem wstąpiłyśmy do Narodowych Sił Zbrojnych. Składałyśmy przysięgę przed porucznikiem Mieczysławem Szemylowskim, pseudonim Miłosz. Składałyśmy przysięgę wiosną 1943 roku, pamiętam to doskonale. Służę wierny ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polski. Stać nieugięcie na straży jej honoru i walczyć ze wszystkich sił o wyzwolenie z niewoli, aż do utraty życia swego. To było to jądro mojej przysięgi. Tak mi dopomóż Bóg.
W zakres moich obowiązków wchodziło szkolenie na sanitariuszkę i łączniczkę. Łączniczki uczono zasady: wykonaj swoje zadanie, złóż meldunek, a potem zapomnij o ludziach, a nawet o okolicznościach. Żadnych notatek, żadnych zapisów. Szkolenia konspiracyjne odbywały się przeważnie w mieszkaniu moich rodziców przy Marszałkowskiej 74.
Moja siostra, ta Ula, była na Majdanku. Za grube, grube pieniądze mój tatuś miał pacjentkę, która była prawdopodobnie kochanką gestapowca. Udało się moją siostrę z tego Majdanka wykupić.
Jej ojciec, oprócz tego mieszkania przy ulicy Marszałkowskiej, wynajął też maleńkie takie mieszkanie na Lesznie i tam też założył drugi dentystyczny punkt. I tam właśnie ukrywał cichociemnego Romana Litwina.
Moja najstarsza siostra, Barbara, miała narzeczonego Romana Litwina. On był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole męskiej. Wielka miłość. Roman Litwin uczestniczył w kampanii wrześniowej, no ale ślad po nim zaginął. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś na Marszałkowskiej mój tatuś spotkał Romana Litwina. No i Roman Litwin mówił: panie doktorze, ja przyjdę do państwa, ja nie mogę nic opowiadać. No i okazuje się, że on we wrześniu był kurierem z Anglii w takiej operacji Attic. Z ważną misją przyleciał do Polski, no więc wielka miłość.
Odwiedzał ich dość często i w drugim mieszkaniu na ulicy Leszno odbywały się spotkania łączników. Tam było łatwiej, ponieważ gabinet lekarski mógł być taką przykrywką. To mogli być pacjenci, to tak nie od razu rzucało się w oczy. I gdy Roman Litwin 14 września miał wracać do Anglii, zrobili taką pożegnalną kolację, w trakcie której weszło do domu gestapo.
Jak dziś pamiętam, we wrześniu 1943 roku przyszedł Roman Litwin z pięknym bukietem kwiatów dla mojej mamy, dla mojej siostry i mówi, że on otrzymał rozkaz powrotu do Anglii. Było pożegnanie, mama wspaniałe przyjęcie, tatuś drinki serwował i mówił: panie Romku, weź pan Basię do Anglii, po co ona tutaj ma być? Ale z drugiej strony, po co ja mam mieć wnuki na takiej małej wyspie? Lepiej jak będę miał wnuki od morza do morza, bo tak sobie marzyliśmy, że taka będzie Polska. Moja siostra Ula poszła na randkę z swoim narzeczonym Mieczysławem Szemylowskim, ten, przed którym ja składałam przysięgę. No i tutaj stukanie do drzwi wejściowych. Tata mówi: Ula znowu zapomniała kluczy. Poszedł otworzyć, a tu wpada gestapo. powala nas wszystkich na ziemię, z kuli kajdanami Romana Litwina, tego cicho ciemnego, mego tatę i moją siostrę. Po pół godziny wyprowadzili tą całą trójkę. Mnie z mamą powalili na ziemię, ale nas nie skuto.
Długo się zastanawiałyśmy, czemu nie wzięli właśnie pani Marii Kowalewskiej i mamy. I to też dopiero przy tegorocznej wizycie w Oświęcimiu, w Auschwitz na wyzwoleniu obozu, się okazało, że wtedy Pawiak był tak przepełniony. To był największy transport, który szedł wtedy do obozu. Tak tylko się domyślamy, być może po prostu nie było miejsca.
Mój tata na Pawiaku był i moja siostra i był przesłuchiwany i na Pawiaku i Alei Szucha i po 3 miesiącach został wywieziony do Oświęcimia. Po pewnym czasie nie wytrzymał tych trudów i zmarł. Dostaliśmy zresztą akt zgonu mego taty. Moja siostra przeżyła Oświęcim dzięki temu, że pracowała w tak zwanym Effektenkammer, znając świetne języki. To było strasznie przykre miejsce pracy, bowiem do tego Effektenkammer przywozili Żydówki z Francji, z Belgii, z Holandii. One tam składały swoje majątki, one spisywały, a dla tych dziewcząt było straszne, bo wiedziały, że za chwilę idą do komór gazowych. No i dzięki temu trochę lepsze warunki miały w Oświęcimiu, te, które miały taką pracę, prawda? Przeżyła Oświęcim, ale też tragiczne jej te przeżycia były, bowiem jak zbliżali się Rosjanie, Niemcy ewakuowali Oświęcim do Ravensbrücku. Była zima, straszny mróz, one w tych pasiakach, ona była z taką przyjaciółką. Dziewczyny mówią, my nie dojdziemy do tego, spróbujmy uciekać. I zawiązała się szalona strzelanina i proszę sobie wyobrazić, że im się udało uciec. Poszły do jakiegoś domu górnika, tam się matka górników zaopiekowała, ale mówi, tutaj Rosjanie strasznie gwałcą, bo to byli raz Rosjanie, raz Niemcy, nie było zakończonych tych działań. I w nocy wpadli Rosjanie, 3 Rosjan zgwałciło moją siostrę. Darować sobie nie mogła, że miała narzeczonego. Na szczęście nie zaszła ciąża. Natomiast o Romanie Litwinie ślad zaginął.
70 lat nie wiedziała nic. Myślała, że zaginął, może go zabili, może gdzieś osiedlił się i nie wraca do Polski. I dzięki temu właśnie, że jest matką chrzestną sztandaru kontrwywiadu wojskowego, dowiedziała się, że zginął w obozie w Sachsenhausen i to już w lutym 1944 roku.
Po aresztowaniu ojca w związku z brakiem środków do życia zmuszone zostałyśmy do przeprowadzenia się do mniejszego mieszkania na Lesznie. Życie w okupowanej przez Niemców w Warszawie to jeden ciąg tragedii.
W tej Warszawie Myszka na przykład naocznym była świadkiem, jako ta młodziutka dziewczyna, że widziała, jak z włazu wychodził mały chłopczyk z włazu. Żandarm Niemiec wyciągnął go, tego chłopca biednego, za nóżki i go roztrzaskał o mur. To są obrazy straszne.
Łapanki były na porządku dziennym w ten sposób, że potrafili Niemcy ogrodzić całą ulicę, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, wyprowadzać ludzi, co niektórzy potrafili się jakoś wykupić. Niektórzy jechali na roboty do Niemiec, niektórzy do obozów koncentracyjnych, niektórzy byli od razu rozstrzeliwani. Ale też i były łapanki w tramwajach, strzelanie do ludzi, rozstrzeliwanie więźniów.
Co ja przeżyłam w Warszawie, to sobie trudno wyobrazić. Idąc kiedyś do szkoły, naprzeciw, bo Leszno to była ulica, która oddzielała getto już po upadku powstania w getcie. Naprzeciw, na balkonach powieszeni byli więźniowie z Pawiaka. Dwukrotnie byłam świadkiem strasznej historii, wracając ze szkoły z Marszałkowskiej na Leszno, to spory kawałeczek. Niemcy zgarnęli ludzi, otoczyli kordonem i przywieźli z Pawiaka więźniów i na naszych oczach ich rozstrzelali. dwukrotnie byłam świadkiem takiego rozstrzelania. Także po tym wszystkim wybuch Powstania Warszawskiego, proszę mi wierzyć, to był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Po tym, co ja przeżyłam, założenie opaski biało-czerwonej, widok, flag, przepraszam, jak ja sobie to przypominam, nie jestem histeryczką, ale to było tak wspaniałe uczucie. Flag można było wywiesić biało-czerwone. To było cudowne przeżycie, cudowne.
Ja jestem pod wielkim wrażeniem, że będąc 5 lat w okupowanej Polsce, ludzie w ten sposób cieszyli się, mimo że nie do końca wierzyli, że to powstanie się uda. Ale wierzyli, że wstali z kolan, że mogą walczyć, że mogą wystawić biało-czerwoną flagę, założyć opaskę i wyjść z podniesioną głową przeciwko okupantowi.
1 sierpnia była razem z Urszulą i z mamą na Lesznie. Usłyszała wreszcie ten sygnał. No wiadomo, zbliżała się godzina 17. I automatycznie podjęły decyzję w sposób spontaniczny i powiedziały: mamo, my idziemy do powstania.
Pożegnałyśmy się z mamą. Mama mówi: idźcie, idźcie, walczcie za to wszystko, co Niemcy zrobili naszej rodziny. I zgłosiłyśmy się do tego szpitala polowego na Lesznie. Zostałyśmy przyjęte z otwartymi ramionami. Dlaczego? Bo wiedziały, że jeżeli miałyśmy przeszkolenie w Narodowych Siłach Zbrojnych, to było bardzo solidne przeszkolenie. 1 dnia nie miałyśmy roboty. Od 2 dnia zaczęły przychodzić ranni. Same też wychodziłyśmy, jak była wiadomo, że tam gdzieś prawdopodobnie ranni są. No i ulokowałyśmy w szpitalu.
Przybywało właśnie tych rannych właśnie powstańców i osoby cywilne, i także one wychodziły z noszami też poza teren tego szpitalika. Widziała w poważnym stanie kobietę, która była wyciągnięta spod gruzów, jak miała połamane ręce i nogi, pomimo właśnie szybkiego tego transportu do tego szpitalika zmarła.
Noszenie chorych było bardzo niebezpieczne. Nie było bowiem wyraźnej linii frontu. Oddziały niemieckie i nasze często nachodziły na siebie. Często więc byłyśmy pod obstrzałem wroga na pierwszej linii ognia.
Warunki były bardzo ciężkie. Brakowało żywności. Mama nawet, bo niedaleko mieszkała, to przynosiła i grochówki, garnki całe gotowała i przynosiła. Ratowaliśmy się jak można było. Jak już wiadomo była, że wola padnie, to rannych ewakuowano na Stare Miasto, ale nie zdołano wszystkich ewakuować i zostali ciężko ranni. Niedużo ich było, chyba 3-4. Dowódca powiedział: Myszka, Ula, chodźcie. No nie pójdziemy, bo nie zostawimy tych rannych, a ich nie zdołano się w ogóle już ewakuować. No i myśmy zostały. Wtargnęli Niemcy, ale to byli nie tyle Niemcy, ile w mundurach niemieckich Ukraińcy. Zaszczelili tych rannych. Myśmy jeszcze broniły, odpychałyśmy, ale nas nie zaszczelili. Ja się długo zastanawiałam, dlaczego nas nie zaszczelili, bo zostałam ja, moja siostra i jeszcze jedna sanitariuszka. Ale dopiero później sobie uzmysłowiłam, że my młode dziewczyny byłyśmy, prawdopodobnie chcieli się z nami zabawić, a później tak czy owak by nas zaszczelili, prawda, jako świadków ich zbrodni. I nam się udało, jak zobaczyłyśmy, że już nie ma żadnego rannego, oni byli kompletnie pijani, udało nam się wymknąć i połączyć z grupą osób, które opuszczały Warszawę. No to był, dla mnie to był marsz śmierci, bo raz, że upał straszny. My bez niczego nie miałyśmy nic, bo co w szpitalu, prawda? Co chwilę z szeregu wyciągali mężczyzn młodych i na naszych oczach zaszczeliwali ich. To było straszne. Ale kobiet jakoś nie wiem. I w pewnym momencie potknęłam się. Jak dziś to widzę i pamiętam, potknęłam się o płonące zwłoki ludzkie. Spoza żeber wydobywał się dym z płonących wnętrz. Ja to do dzisiejszego dnia widzę, naprawdę. No i tak szłyśmy tym marszem śmierci do Pruszkowa, bo tam był ten obóz, prawda, przejściowy, skąd wysyłali albo na roboty do Niemiec, albo do obozu koncentracyjnego. Moja siostra, która była na Majdanku, mówi: Myszka, musimy coś zrobić. Ja nie przeżyję drugi raz obozu koncentracyjnego. Ja wolę zginąć tutaj, aniżeli być znowu, bo jeszcze gorszy Oświęcim był od Majdanka. Wywiązała się szczelanina. Czy ktoś usiłował uciekać, ja nie wiem, ale myśmy to wykorzystały i udało nam się uciec. Uzyskałyśmy schronienie w jakimś pobliskim mieszkaniu, a gdy zmierzch zapadł, to poszłyśmy pieszo do Milanówka i w Milanówku mieszkał mój wujek. No z Milanówkiem kojarzą mi się dwa takie duże przeżycia. Pierwsza rzecz, widok płonącej Warszawy. No a później narzeczony mojej uli, ten Mieczysław Szemelowski, przed którym składałam przysięgę, wiedział, że jeżeli przeżyłyśmy powstanie, to może jesteśmy właśnie u wujka w Milanówku. No i zabrał z moją siostrę. Ksiądz udzielił w ciągu paru godzin, wszystko załatwił, udzielił im ślubu i w podróż poślubną pojechali do Lasów Chojnowskich. I moja siostra Ula była właśnie w Lasach Kampinowskich. Podróż poślubną.
Ona potem dalej, że tak powiem, wstąpiła, ta siostra, do oddziału partyzanckiego i no, można powiedzieć, że zaliczona w poczet tych żołnierzy wyklętych po, że tak powiem, 1945 roku.
Mojej mamie bardzo zależało, żebym ja się uczyła, a jeszcze wtedy nie wiadomo, kiedy wojna się skończy. Pojechałyśmy do Radomia. Udało mi się skończyć 4. klasę gimnazjalną, bo do powstania skończyłam 3 klasy gimnazjalne i tam doczekałam się zakończenia II wojny światowej. No jak zakończyła się II wojna światowa, no to postanowiłyśmy wrócić do Gdyni. Do naszego przedwojennego mieszkania, które zastałyśmy prawie w takim stanie, jakie opuściliśmy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy zasiedlali Gdynię Baltendeutschami, to byli Niemcy z Prus Wschodnich. No i tam też jakaś solidna rodzina musiała mieszkać, ale Niemcy musieli z kolei uciekać, jak się zbliżali Rosjanie i oni wypływali statkami, ale warunki straszne nam komuniści Polacy sprawiali, no bo taka dziwna rodzina, tu ojciec w Oświęcimiu, tutaj jakiś ten. No i zasiedlali mnóstwo z tych 5 pokojach, które mieliśmy, to nas wszystkich do jednego pokoju. A w międzyczasie moja siostra Ula już była mężatką, druga siostra była z Oświęcimia, wróciła. I straszną taką hołotę nam dawali. W jednym pokoju wszyscy się mordowaliśmy. A ja postanowiłam zdać maturę i w ciągu jednego roku zaliczyłam 2 klasy licealne. No i pragnęłam studiować, a w Gdyni nie było na Wybrzeżu wyższej uczelni. Dopiero później została utworzona. Przyjechałam do Torunia. Studiowałam biologię. Na 5. roku w studentce zakochał się Adium z Zakładu Neurofizjologii, a studentka zakochała się w panu adiunkcie i zawarła związek małżeński. I z tej racji znalazłam się w Toruniu, bo jestem jedyna z rodziny w Toruniu, bo cała rodzina jest na Wybrzeżu.
Moja matka ma i miała olbrzymią fantazję. I uczciwie mówiąc, jak na ciężki okres powojenny oraz te następowe szare czasy PRL-u, moim zdaniem miała bardzo ciekawe i barwne życie. No, mój ojciec, lekarz, neurolog, był domowym lekarzem malarzy, aktorów, prawników, pracowników uniwersytetu oraz w związku z tym, że okres okupacji spędził w Wilnie, to również miał kontakt z tymi repatriantami i twórcami Uniwersytetu UMK po wojnie. Matka natomiast jest powinowatą pani Barbary Sztejer, ekstrawaganckiej malarki. Dlatego, no, będąc ich znajomym, aktywnie uczestniczyli w życiu bohemy toruńskiej. No, zapraszani byli na wernisaże oraz na prywatne imprezy artystów, premiery w teatrze. No, w związku z tym, że nie było w tym czasie takiej funkcji opiekunki, no, rodzice zmuszeni byli często zabierać mnie ze sobą. No i do dzisiaj wspominam te imprezy, szczególnie u takiego mojego przyszywanego wujka, dosyć znanego malarza, gdzie zamykany byłem razem z innymi dziećmi zapraszanych gości, no, w sąsiadującym z imprezą pokoju. Matka była bardzo wysportowaną osobą. Uwielbiała żeglarstwo, a w okresie zimowym bojery. Doskonale pływała. Nie chcąc marnować czasu na przejście przez most drogowy, na zajęcia żeglarskie w stanicy AZS-u przepływała Wisłę, no nie bacząc na nurty tej rzeki. Ojciec był przeciwny jej tym poczynaniom, a ja muszę powiedzieć, że miała matka dużo szczęścia i że w tym okresie nie utonęła. Matka była bardzo pracowitą i ambitną osobą i przez długie lata była kierownikiem laboratorium analitycznego, a w latach 70. stworzyła pierwszą w Toruniu pracownię mykologiczną.
Co było jej motywacją? Chciała odbudować społeczeństwo, które zginęło. Chciała skończyć studia, chciała być wykształconą osobą, żeby te kadry, które zginęły w czasie wojny, żeby mogła zastąpić ich miejsce i wtedy wejść właśnie w szeregi takiej elity polskich obywateli. Jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych po pewnym czasie zaczęła mieć świadomość, że są troszkę inaczej traktowani niż żołnierze innych organizacji. I świadomie nie ujawniała się. A z drugiej strony, gdy poznała już swojego męża, który w czasie okupacji był w okolicach Wilna, mąż cały czas ją przestrzegał, że ma nie ujawniać się, ponieważ wiesz, kto u nas teraz rządzi. On bardzo dobrze znał struktury Sowietów. Wiedział, do czego oni są zdolni i mówi, w żadnym wypadku nie ujawniaj się. A później oddała się pracy zawodowej, macierzyństwu.
W okresie PRL-u, co wiedziałem? No wiedziałem, że udzielała jako sanitariuszka pomocy rannym w Powstaniu Warszawskim. Wiedziałem, że mój dziadek, a jej ojciec zginął w Oświęcimiu, że jej siostry były w obozach koncentracyjnych. To, że działała w NSZ-cie, o tym nie mówiła, to dopiero wiedziałem od kilku lat.
Żadna z konspiracyjnych tych organizacji w czasach PRL-u nie cieszyła się, że tak powiem, zaufaniem, bo wiele osób, właśnie tysiące było inwigilowanych. No ona się bała tego ujawnienia i tak dalej, a ponadto pani Maria nie miała żadnego dokumentu poświadczającego, że ona była zaprzysiężona w Warszawie do Narodowych Sił Zbrojnych. I stało się to dopiero w obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, kiedy ona właśnie przebywała na terenie Warszawy i w tym czasie ze Stanów Zjednoczonych przyjechała jej koleżanka, pani Wanda Woś-Lorenz. Wówczas to ona poświadczyła, jest tutaj, proszę bardzo, w dokumentach sensu stricte, jest oświadczenie świadka. Te wszystkie są podpisy.
Pieczęcie.
I tak, tak, bardzo aktywna właśnie kombatantka. Zawsze na wszystkich uczestnicząca w uroczystościach. Bardzo czynna, bardzo doceniona jest tu przez władze nasze Torunia i władze wojewódzkie. Zasłużony właśnie dla miasta Torunia ma takie oznaczenie. Ma też kilka odznaczeń. Od tego szeregowca takiego zwykłego poprzez podporucznika miała i stopień kapitana, a w roku ubiegłym otrzymała stopień majora.
Na emeryturze się biedna naprawdę odnalazła, no bo to z reguły to są jakieś ciepłe kapcie, telewizja, książka już niechętnie, a ona zaczęła działać społecznie w tym stowarzyszeniu absolwentów UMK, a następnie no, w organizacjach kombatanckich i uwielbia spotkania z młodzieżą, uczy tego patriotyzmu.
Wręcz bym powiedziała, jest to obecnie misja pani Marii Kowalewskiej, bywać w szkołach, przekazywać etos żołnierzy, którzy walczyli w czasie okupacji, przyszłym pokoleniom. Cały czas żyjemy z tą świadomością, że dzieci niektórych z tych osób, które słuchają, nigdy w życiu nie będą znały żadnego żołnierza osobiście, ponieważ no, natura jest nieubłagalna. I będąc w szkołach, pani Maria, ja powiem tak, odżywa. Ubywa jej lat. Każdy dzień właśnie wypełnia wspomnienie, przypominanie osób, które były w jej otoczeniu w czasie okupacji i w czasie powstania. I żyje tym, już czasami mówię, że ma sobie jakąś komedię obejrzeć i żeby nie wspominała, ale mówi nie, to jest silniejsze, że czas 6 lat wojny, ale to nie tylko u pani Marii, u innych naszych kombatantów tak samo. Czas 6 lat wojny takie piętno na człowieku wywiera, że pamiętają to lepiej i ukształtowało to całe ich późniejsze życie.
Pierwsza rzecz, ja zawsze mówię, kochajmy się. Naprawdę kochajmy się, nie kłóćmy się, no bo do czego to doprowadza? Bo jednak mamy tą wreszcie ojczyznę, starajmy się kochać, nie kłócić, pracować i pamiętać, że mamy tylko jedną ojczyznę, ukochaną Polskę, która już tyle razy straciła swoją wolność. Nie możemy zapomnieć, że ona jest naszą matką.
O Marii Kowalewskiej, pseudonim Myszka, opowiedzieli mi jej syn Witold Kowalewski, jej przyjaciółka i prezes zarządu Toruńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Joanna Kowalska oraz Anna Rojewska, dokumentalistka z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Z Marią Kowalewską, pseudonim Myszka, rozmawiałam w Toruniu w 2017 roku. Dziś pani Maria mieszka u syna w Koninie. Często odwiedza jednak swoje ukochane miasto. W audycji wykorzystałam też fragmenty książki W kręgu wspomnień, w której Maria Kowalewska opisała swoje życie.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
To był reportaż pod tytułem Proszę do mnie mówić Myszka. Thank you. Pani Maria Kowalewska, mimo swojego wieku, wciąż jest bardzo aktywna. Bierze udział we wszystkich uroczystościach. Ostatnio spotkałam ją na obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Toruniu.
Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego.
Jest wśród nas ktoś, kto uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Mówię o pani Marii Biederman-Kowalewskiej, pseudonim Myszka. Zgodziła się przyjąć z moich rąk medal honorowy Toruniu.
Moje pokolenie walczyło, by wartości Bóg, honor, ojczyzna były ikoną w życiu każdego prawego Polaka. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jestem bardzo wzruszona. Dziękuję.
Polskie Radio PIK.
Nie chcę, by minęło mnie. Życie, które chciałbym mieć. Twą w środku noc zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz. Jestem wierszem z plotem słów tęskniących, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślom, tłumić serce. Zrobić czego nie. By już zawsze ciebie mieć. Sam nie całym człowiek jest. Będę twoim obok. Jestem wierszem z plotem słów tęskniących, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślom, tłumić serce.
W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska-Kuras. Do usłyszenia.
We find ourselves on different sides of a line nobody drew. Though it only be one in the higher eye, down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone.
Both of us say there are laws to obey.